Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa w audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Ja nazywam się Sławomir Niechczyński i na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Ilość mikroplastiku na dnie mórz potroiła się w ostatnich dwóch dekadach, piszą naukowcy na łamach Environmental Science and Technology. W ciągu ostatnich 20 lat globalne wytwarzanie i używanie plastikowych wyrobów sprawiły, że ilość mikroplastików na dnie mórz zwiększyła się aż trzykrotnie, podali naukowcy hiszpańscy z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie. Badania prowadzone były w 2019 roku na Morzu Śródziemnym. Z badań wynika, że kiedy mikroplastik osiądzie na dnie morskim, nie ulega degradacji z braku erozji, tlenu lub światła. Proces fragmentacji zachodzi głównie w osadach, na plażach, na powierzchni morza lub w słupach wody. Kiedy jednak cząsteczki plastiku odkładają się na dnie, ich dalsza degradacja jest znikoma, opisują badacze. Jak dodali, widać to na przykładzie plastików z lat 60. XX wieku, które ciągle zaśmiecają dno morskie. Suplementacja diety trikaparyną zmniejszyła miażdżycowe złogi w tętnicach wieńcowych i powoduje ustąpienie objawów u pacjentów z oporną na leczenie postacią choroby wieńcowej, waskulopatią serca i mięśni ze złogami trójglicerydów, TGCV, poinformowało pismo European Heart Journal. W chorobie niedokrwienia serca, CHNS, dochodzi do zwężenia lub nawet zamknięcia tętnic wieńcowych, dzięki którym krew dostarcza mięśniowi sercowemu tlenu i składników pokarmowych. CHNS często prowadzi do zawału serca i jest główną przyczyną zgonów na całym świecie. W leczeniu stosuje się preparaty obniżające poziom cholesterolu i stenty uwalniające leki, jednak niektórzy pacjenci wydają się być oporni na leczenie. TGCV to stosunkowo rzadko występująca choroba, w której na skutek zaburzeń rozkładu lipidów w komórkach naczynia krwionośne ulegają zwężeniu przez zmiany miażdżycowe z odkładaniem się triglicerydów, TG. Część pacjentów opornych na standardowe terapie ma właśnie niezdiagnozowaną TGCV. Sektor kosmiczny może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, zauważył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według resortu rozwój sektora kosmicznego w Polsce przyspieszyło przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sektor kosmiczny, jeden z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych obszarów nowoczesnej gospodarki, ma coraz większe znaczenie w Polsce i na świecie, zwrócono uwagę w informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dodano, że Polska aktywnie uczestniczy w działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i odnosi na tym polu sukcesy. Postrzegamy sektor kosmiczny jako wysokotechnologiczną branżę, która może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki. Chcemy, aby nasza gospodarka oparta była na jeszcze większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym, stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Minister zwrócił uwagę na sukces doktora Sławosza Uznańskiego. Polski astronauta będzie mógł testować na orbicie polskie technologie i produkty, by były one na jeszcze wyższym poziomie i bardziej konkurencyjne. Zaznaczył, odnosząc się do wyboru Uznańskiego na astronautę rezerwowego zakwalifikowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA do pełnienia misji księżycowych NASA. Gośćmi dzisiejszego programu są panie profesor doktor habilitowana inżynier Agnieszka Bartoszek i doktor inżynier Izabela Kosmikołajczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co roku poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk nagradzają uczonych za ich wybitne osiągnięcia i twórcze prace badawcze. I takie wyróżnienie drugiego Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych otrzymał pań zespół. I teraz chciałbym tutaj dowiedzieć się, bo zaobserwowały panie, że żywność pochodzenia roślinnego zawierająca bioaktywne fitozwiązki o charakterze przeciwutleniaczy wykazuje lepsze działanie prozdrowotne niż same substancje wyizolowane z roślin, jak przeczytałem w komunikacie Politechniki Gdańskiej. Proszę opowiedzieć o szczegółach tej pracy badawczej.
Może od razu sprostuję. Ta obserwacja, że żywność wykazuje lepsze właściwości niż wyizolowane z niej związki, to było coś, co w literaturze naukowej jest znane od kilkunastu lat. Natomiast nasze prace bardziej wyjaśniły, dlaczego tak jest jaka może być tego przyczyna, bo to nie było do końca zrozumiałe. Mało tego, to powodowało, że w ogóle myślenie o żywności funkcjonalnej, o prozdrowotnych właściwościach substancji, które występują w roślinach jadalnych, spotkało się z takim jakby niezadowoleniem, czy może rozczarowaniem, ponieważ liczono, że przeciwutleniacze, które występują w owocach i w warzywach, pewnie bardziej znane powszechnie jako antyoksydanty, z angielskiego, to jest to samo. Że one będą takim antidotum na wiele takich przewlekłych dolegliwości, jak cukrzyca, jak nowotwory, jak choroby neurodegeneracyjne, ponieważ wszystkie one mają wspólny komponent, a mianowicie wywołują w organizmie tak zwany stres oksydacyjny. I wierzono, że jeżeli podamy większą dawkę antyoksydantów, czyli jak wyizolujemy z żywności te antyoksydanty i w postaci skoncentrowanej je zaserwujemy konsumentom, to będzie to dla nich lepiej. I to się nie sprawdziło. I to było właśnie wielkim rozczarowaniem i nasze prace miały na celu wyjaśnić, dlaczego tak było. I zaczęła te badania z takich, powiedziałabym, prostym założeniem.
I tutaj, właśnie oddajemy głos pani doktor inżynier Izabeli Kos-Mikołajczyk.
Dziękuję. Celem mojego doktoratu było porównanie jasnych i ciemnych odmian owoców i warzyw. Były różne pary bądź trójki owoców i warzyw, na przykład biała i czarna morwa, biała, czerwona, czarna porzeczka, żółte, czerwone maliny, czyli wszystko jakby, co teoretycznie powinno się różnić kolorem, czyli tymi fitozwiązkami o charakterze przeciwutleniacza, ale dodatkowo będącymi barwnikami.
A czy to są występujące w Polsce, czy w ogóle na świecie owoce i warzywa?
Większość z tych, które badałam, były z Polski. Jedyną próbką, którą miałam sprowadzoną z zagranicy, były owoce opuncji, czyli owoce kaktusa tak naprawdę. I one też były właśnie, występują w formie żółtej, pomarańczowej, czerwonej. I one się różniły zawartością akurat związków z grupy beta-line. No i porównałam te odmiany. I naszym założeniem, naszą hipotezą było to, że te, które zawierają antocyjany, jako że one są udowodnionymi związkami o działaniu biologicznym, będą wykazywały większą aktywność. Moje badania wykazały, że tak nie jest do końca. Nie ma takiej prostej zależności między zawartością tych związków a aktywnością biologiczną. W związku z czym poszłam o krok dalej i tutaj dostałam dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauk w ramach grantu Preludium na porównanie różnych odmian i dodatkowo jeszcze porównanie aktywności roztworu czystej antocyaniny, czyli akurat w moim przypadku cyjanidynę, którą zakupiłam w firmie produkującej związki takie wyizolowane typowo. No i okazało się, że ten czysty związek użyty w stężeniu takim, jakim był w owocach i warzywach, w ogóle nie wykazywał aktywności biologicznej w porównaniu jakby z całym ekstraktem roślinnym, z całą matrycą. No i to doprowadziło do takich wniosków, że właśnie zachodzą jakieś interakcje pomiędzy tymi związkami, które sprawiają, że ta aktywność jest wyższa, kiedy spożywamy całe owoce i warzywa, niż jednak, kiedy spożywamy suplement diety z jedną wyizolowaną substancją.
No właśnie, i o te wnioski chciałem najbardziej zapytać, bo to jest też jakby najbardziej interesujące pewnie dla naszych słuchaczy, bo ta cała techniczna strona jest na pewno bardzo interesująca dla naukowców, ale dla takich odbiorców i osób, które na co dzień jedzą te owoce i warzywa, to jaka to jest informacja?
Ja myślę, że niesłusznie pan, nie docenia pan słuchaczy. Myślę, że ten podkład naukowy wszystkim też jest potrzebny, żeby wiedzieli, dlaczego pewne twierdzenia są.
Dobrze, zgadzam się.
Po to są mi...
Po to i też jest ta audycja.
Otóż to właśnie. Te obserwacje Izy, realizowane w ramach jej doktoratu, pokazały nam, że w takim razie trzeba pójść jeszcze głębiej w mechanizmy, żeby zrozumieć, o co chodzi. I to był kolejny doktorat. Ten był realizowany w ramach projektu Maestro, którego kierownikiem był niestety świętej pamięci profesor Jacek Namieśnik. Żeby już podejść tak bardzo naukowo, krok po kroku, przeprowadziliśmy rekonstytucję kakao. Kakao jest bardzo bogatym źródłem związków przeciwutleniających, no również alkaloidów, tak jak teobromina. i krok po kroku, korzystając z wyizolowanych związków, odtwarzaliśmy skład kakao, czyli proporcje i skład były zachowane. Były to 8 mieszanin o coraz bogatszym składzie, także ta najbogatsza 8-składnikowa mieszanina zawierała ponad 95% substancji obecnych w kakao. No i okazało się, że chociaż mamy ponad 95% składników kakao, to to się do kakao nijak ma, jeżeli chodzi o aktywność biologiczną. Co więcej, no to jest oczywiste, że spodziewamy się, że jeżeli zwiększamy ilość przeciwutleniaczy w mieszaninie, no to będzie ona coraz silniejszym przeciwutleniaczem. Otóż tak nie było. Dodatek przeciwutleniacza czasem zwiększał, a czasem zmniejszał aktywność.
Wiemy, co na to wpływało?
No, wniosek jest jeden, że te związki ze sobą oddziaływują i wpływają na swoją aktywność biologiczną. Co więcej, okazało się, że to również znajduje odzwierciedlenie na poziomie oddziaływania na nasz genom. No, to już było naprawdę bardzo zaskakujące. Czyli jeżeli mieliśmy mieszaninę z 2 składników, to ona inne geny uruchamiała niż ta, która zawierała 8 składników i inne niż ta, która zawierała, która była kakaem. Chociaż proporcje poszczególnych składników były identyczne. To nas poprowadziło, że w takim razie musimy się przyjrzeć jeszcze bardziej uproszczonemu układowi, mieszance 2. No i tam ewidentne były jedna substancja, inaczej się zachowuje, druga substancja inaczej się zachowuje, a mieszanina tych 2 jeszcze inaczej się zachowuje.
Panie już właściwie też zaczęły mówić na, tak mi się wydaje, tak obszernie, że już właściwie drugie pytanie, które sobie przygotowałem, tutaj gdzieś było zawarte, ale i tak chciałem podkreślić w tym kontekście, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że obie panie też reprezentujecie Katedrę Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, tak, na tym Wydziale Chemicznym już wspomnianym, tak. Politechniki. No ale może jeszcze kilka słów na temat, co na co dzień jest przedmiotem pań pracy. To może od pani Izabeli zaczniemy.
Naszej konkretnie. My jesteśmy grupą badawczą pod kierownictwem, powiedzmy, pani profesor. I my głównie zajmujemy się przeciwutleniaczami, mieszaninami, przeciwutleniaczy interakcjami, ale też przeciwutleniaczami i związkami bioaktywnymi w różnych ekstraktach roślinnych. Kiedyś zajmowaliśmy się też warzywami kapustowatymi.
To jest bardzo ciekawy, bardzo drugi, znaczy inny bardzo ciekawy temat, ale do tego może przejdziemy w dalszej części rozmowy jeszcze.
Więc my zajmujemy się głównie bioaktywnymi związkami i różnymi aktywnościami biologicznymi żywności. Natomiast w katedrze są osoby zajmujące się naprawdę szerokim zakresem tematyki, od wykorzystania odpadów typu pióra do otrzymania keratyny, od bioaktywnych peptydów przez druk 3D, wykorzystanie naturalnych polimerów w druku 3D do tworzenia tuszy. Także mikrobiologią też żywności zajmuje się jedna z naszych koleżanek, lipidami, lipidomiką, mlekiem kobiecym też. Jeszcze pani profesor Martysiak-Żurowska zajmuje się mlekiem kobiecym i związkami różnymi w mleku, bada je lipidomiką też mleka trochę. Więc jakby zakres tematyczny całej katedry jest naprawdę szeroki i zależy, z kim by pan porozmawiał, to jakby ma inne zainteresowanie.
To ja może jeszcze dopytam panią profesor, ile mniej więcej osób czy naukowców bardziej liczy taka katedra? Tak w przybliżeniu.
Ile jest? 11 plus doktoranci.
No tak.
Zaraz
11 plus doktoranci, czyli, dokładnie. Czyli doktorantów powyżej... jest 4 chyba? Czy 5?
Nie, no u nas jest 3.
Czyli jest to dość liczna katedra, tak, możemy, dość liczna jest, możemy tak, tak powiedzieć.
Ale może jeszcze warto dodać, jeżeli chodzi o Katedrę Żywności na Politechnice, że my jesteśmy w bardzo specyficznym środowisku. To nie jest typowe dla grup badawczych zajmujących się żywnością. No bo piętro niżej mamy Katedrę Technologii Leków. Ja zresztą się wywodzę z tej Katedry Technologii Leków, więc my mamy o żywności takie trochę myślenie z jednej strony farmakologiczne, ale z drugiej strony z całym zrozumieniem, że to nie jest to samo. i te nasze badania tutaj to pokazały. No oprócz tego mamy katedrę chemii fizycznej, chemii organicznej, z którymi współpracujemy, ponieważ możemy tej żywności przyglądać się od strony takiej badań podstawowych łatwiej, co na tych uczelniach przyrodniczych jest trudniejsze, bo oni dostępu do takiej wiedzy na co dzień nie mają, a my mamy.
No i bardzo tutaj teraz pani profesor nawiązała do tej właśnie sfery farmakologicznej. I ja chciałem tak też w tym kontekście, no bo ta teza pani jest, można powiedzieć, z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego dość kontrowersyjna, dlatego że no okazuje się, że te suplementy diety nie zastąpią nam zdrowej żywności. No i właśnie, czy jest jakiś pomysł, jak jeszcze bardziej promować taką zdrową żywność? No bo jednak przemysł farmaceutyczny, umówmy się, posiada znaczne środki, żeby promować te swoje suplementy. Czy da się to w ogóle odwrócić?
Tutaj nie ma potrzeby odwracania tego. Przemysł farmaceutyczny służy innym celom niż przemysł żywnościowy. Przemysł farmaceutyczny służy produkowaniu leków, czyli czegoś, co leczy choroby. Natomiast to podejście żywieniowe ma nie dopuszczać do chorób. Mamy tak się zdrowo odżywiać, żeby choroby, które są powiązane z dietą, nie powstawały. Nie mówię tutaj o infekcjach, aczkolwiek również odpowiednie odżywianie powoduje, że nasz organizm jest silniejszy i ma większą zdolność niedopuszczania do rozwoju infekcji. I tu można by mnożyć. Więc my jesteśmy na innych etapach zdrowia człowieka, jesteśmy ważni. Przy czym przemysł farmaceutyczny jest doceniany, natomiast zdrowotne aspekty żywienia są absolutnie niedoceniane. Właściwie badania w tym obszarze, można powiedzieć, się dopiero zaczynają.
No właśnie, wydają się wręcz niszowe na dzień dzisiejszy, tak jak pani tutaj zauważyła. Faktycznie, no tak jak powiedziałem, to też wynika pewnie z tych kapitałów gdzieś tam. No bo jednak, pani profesor, no mamy, ja rozumiem, że przemysł farmaceutyczny ma, jeżeli pojawia się choroba, ma tutaj wspomagać. Ale jednak są te suplementy, które nam się zaleca właściwie będąc zdrowymi, tak, zażywać. I tutaj jakby tutaj jak to wygląda w tej...
Problem z suplementami jest problemem bardzo poważnym i dostrzeganym przez świat naukowy. Niestety ten świat naukowy musi się przebić przez biznes. Ale powoli to się zdarza. Mianowicie, jeżeli chodzi o suplementy diety, nie ma żadnych regulacji dotyczących konieczności sprawdzenia ich działania. W związku z tym, no, można powiedzieć, że konsument spożywa suplementy diety na własną odpowiedzialność, bo nikt nie jest zobowiązany sprawdzić ich działania.
Ich konsekwencji wręcz, tak?
Tak, absolutnie nie ma takiego powodu. W związku z tym suplementy diety są produkowane w ten sposób, że no, są doniesienia naukowe, że jakieś związki wykazują dobre działanie, w związku z tym zmieszajmy je i będziemy mieć jeszcze lepsze. I to, co my pokazujemy, to jest właśnie to, że to nie jest ta droga. Tylko ja tu chciałam wyraźnie powiedzieć, że my mówimy o antyoksydantach. To nie znaczy, że nasze badania są prawdziwe dla suplementów diety złożonych z witamin albo z minerałów. To może być zupełnie inna bajka. Ale nie musi. Ale nie chciałabym, żeby to generalizować. Natomiast to, co my pokazaliśmy, to jest to, że każdy suplement diety, jeżeli się producent zdecyduje na pewną mieszankę, wymaga przynajmniej podstawowej weryfikacji, czy tak działa, jak producent obiecuje. A tego nie ma.
W tym momencie stawiamy małą kropkę i zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę.
Pomoże. Nauka. Świat. Pomoże. Nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są panie profesor doktor habilitowana inżynier Agnieszka Bartoszek i pani doktor inżynier Izabela Kosmik-Kołajczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wracając do naszej rozmowy, pytanie o sposób odżywiania, a właściwie jaka jest różnica między sposobem odżywiania a dietą i jak to wszystko wpływa na nasz stan zdrowia. Wiemy też, że żywność wpływa też na nasze DNA. Proszę kilka słów na ten temat. Pani Izabelo.
Akurat w języku polskim dieta to bardziej kojarzy nam się z czymś, co nam ogranicza to, jak się odżywiamy, czyli na przykład dieta białkowa, dieta niskotłuszczowa, dieta niskocukrowa, więc no, diety są różne. Raczej staramy się mówić o sposobie odżywiania, o tym, co jemy, jak jemy, i to na pewno wpływa na nasze zdrowie. To jest jakby wyniki wielu badań pokazały, że na przykład dieta śródziemnomorska jest bardzo bogata na przykład w oliwę, w owoce morza, w świeże owoce i warzywa, i one pokazuje ten sposób odżywiania śródziemnomorski, pokazuje, że ci ludzie cieszą się lepszym zdrowiem, rzadziej zapadają na przykład na nowotwory.
Tylko mi się nasuwa od razu takie pytanie w związku z tym, co pani powiedziała. Czy taka dieta, czy bardziej sposób odżywiania właśnie, jest dobry dla wszystkich? Bo jak wiemy, no, żyjemy w różnych szerokościach geograficznych, w różnym klimacie. I czy to jest dobre dla ludzi na przykład z północy?
To jest bardzo ciekawe pytanie i trudno jest na nie odpowiedzieć. Dlatego badacze z krajów skandynawskich zajęli się promowaniem czegoś, co nazywamy dietą nordycką. Mhm. Można powiedzieć, że ona jest dosyć komplementarna do tej śródziemnomorskiej. Tyle tylko, że oliwę zamienia się na olej rzepakowy. Tak, owoce morza z Morza Śródziemnego na owoce morza z Morza Bałtyckiego. Tutaj rzeczywiście trudno jest o odpowiedź. No, Skandynawowie też bardzo długo żyją. To też jest populacja.
No bo nawet tak jak sobie myślę, pewnie obie diety też są w jakiś sposób bogate w ryby, tak? Bo i na północy się je i w obrębie Morza Śródziemnego też.
Tak jest. Przy czym no, dieta śródziemnomorska jest bogatsza w warzywa i owoce, no ale nasza dieta jest również bogata w te składniki. Są może mniej różnorodne, ale to też wynika z zubożenia tego arsenału warzyw i owoców, który nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach. Bo ja sama pamiętam jako dziecko, że na targu było o wiele więcej warzyw i owoców, które teraz zaczynamy odkrywać z powrotem. Tak? Wraca jakaś salsefia, pasternak. Tak? Jeszcze przez jakiś czas w ogóle tak, były to warzywa egzotyczne, które no, de facto są tutaj warzywami lokalnymi. Bardzo dużo mamy takich skoncentrowanych źródeł antyoksydantów w postaci owoców leśnych. To jest coś, co można by powiedzieć, że jest charakterystyczne dla tego sposobu odżywiania się w krajach północnych, czego nie ma tak bardzo na południu. Więc wszędzie, gdzie człowiek żyje, jest wystarczająca ilość składników pokarmowych, które zabezpieczają wszystkie nasze potrzeby. Natomiast no, to, że lubimy czasem pójść do restauracji chińskiej, włoskiej czy hiszpańskiej, wynika bardziej z naszego zainteresowania światem niż rzeczywisty potrzeb żywieniowych.
Dobrze, to ja bym chciał tutaj jeszcze zahaczyć o jeden temat, bo panie są ekspertkami również, o tą już wspomnianą kapustę i jej właściwości. Pani Izo.
Kapusta zawiera związki z grupy glukozynolanów oraz ich produktów rozpadu, czyli izotiocyanianów i indoli, które mają szeroki zakres aktywności biologicznych, udowodnione działanie na przykład hemoprewencyjne w przypadku nowotworów, wielu nowotworów. Ja byłam na stażu w Institute of Food Research kiedyś, teraz Quadram Institute w Norwich, i tam była grupa badawcza, która zajmowała się właśnie wytwarzaniem brokułów, które były wzbogacone o większą ilość sulforafanu, który naturalnie w brokułach występuje, i badali wpływ tego sulforafanu i tych brokułów na mężczyzn, którzy cierpieli na raka prostaty. I tam naprawdę te wyniki były bardzo obiecujące. Oprócz oczywiście tego, że te osoby były pod opieką onkologów i stosowały chemoterapię, ale wykazano, że właśnie to spożywanie dodatkowo tej zupy z brokułów z tym sulforafanem dawało efekt taki, że ten nowotwór rozwijał się wolniej u tych mężczyzn. Więc jakby te warzywa kapustowate naprawdę na tle innych warzyw i owoców wyróżniają się taką udowodnioną aktywnością biologiczną w stosunku właśnie do nowotworów, do innych chorób cywilizacyjnych tak zwanych.
A czy kiszonki również?
To jest inna, kiszonki to jest inna bajka. Już w momencie, kiedy mamy kapustę kiszoną, to tych bioaktywnych substancji, absolutnie o najlepiej udokumentowanym działaniu przeciwkancerogennym, nie ma. Natomiast kiszonki są źródłem mikroorganizmów i metabolitów produkowanych przez mikroorganizmy. I to jest bardzo cenne dla naszej mikrobioty jelitowej, a nasz dobrostan naszego organizmu absolutnie zależy od zdrowia tejże mikrobioty. Czyli kiszonki są bardzo korzystne zdrowotnie, ale inaczej niż świeże warzywa kapustowate. No te warzywa kapustowate ze względu na ich zapach, które nie wszyscy uważają za przyjemny, nie są w naszej diecie tak eksploatowane jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
To prawda.
I widać wzrost na przykład raka piersi u kobiet, a korelacja pomiędzy zmniejszonym zagrożeniem nowotworem piersi czy prostaty, a spożyciem warzyw kapustowatych jest, można powiedzieć, liniowa. Także obecność warzyw kapustowatych w diecie jest niesłychanie ważna, ale trudno jest przekonać i restauratorów, i producentów żywności do jej większego wykorzystania właśnie ze względu na te cechy sensoryczne. Nad tym też zresztą pracowaliśmy nawet w grancie międzynarodowym.
Też tak sobie pomyślałem właśnie, że rzeczywiście też ta zmiana może wynikać z tego, że kiedyś jednak w poprzednich dekadach, jeszcze w, że tak powiem, w czasach minionych, więcej jedliśmy w domu. A teraz, tak jak pani profesor zauważyła, no więcej ludzie wychodzą do restauracji, tak, żywią się gdzieś w różnych miejscach, gdzie rzeczywiście ta dostępność jest ograniczona tego typu produktów.
A jeżeli już, to też nie są właściwie przyrządzane i tutaj aż się prosi, żeby pewne rekomendacje restauratorom przedstawić, które by powodowały, że wykorzystują potencjał zdrowotny tych warzyw, a jednocześnie produkują czy proponują bardzo cenne, bardzo takie atrakcyjne dania.
To ja chciałbym się teraz dowiedzieć, albo bardziej, żeby rozszyfrowały panie dla mnie, dwa pojęcia, z którymi się spotkałem gdzieś tutaj przygotowując się do audycji i do rozmowy z paniami, czyli o nutrigenetykę i nutrigenomikę. Proszę wyjaśnić, czym są te pojęcia i czym się różnią.
Tak, no to są zawężone pojęcia genetyki i genomiki. Różnią się skalą. Genomika ma tą końcówkę omika, która pochodzi od genom, a om to jest z greki całość. Czyli genomika zajmuje się genomami, całością materiału genetycznego, a genetyka wybranymi genami. Więc genetyka bardziej się zajmuje predyspozycjami genetycznymi do chorób, a genomika zajmuje się, teraz może tak, wrócę do nutrigenomiki. Nutrigenetyka zajmuje się genami, które powodują, że pewne pokarmy możemy przyswajać albo nie. Tak, no na przykład w obszarze zainteresowań będzie nietolerancja laktozy. Taka, a nie inna ekspresja genu laktazy powoduje, że albo możemy jako dorośli ludzie spożywać laktozę, albo nie.
No właśnie, to też chyba nie jest jednolite, bo jedni ludzie w jak bardziej zaawansowanym wieku mogą spożywać, tak, a niektórzy nie. Czy wiemy, z czego to wynika?
Tak, oczywiście. To wynika z mutacji.
To też zależy od tego, skąd pochodzimy, ponieważ na przykład w tych krajach północy więcej się spożywa nabiału i myśmy wykształcili w sobie taką mutację.
Może odwrotnie, tak? Dzięki temu, że mieliśmy taką mutację,
to tak, możemy ten nabiał trawić i to nawet do późniejszego wieku. Czasami właśnie w późniejszym wieku to jakby zanika ta zdolność wytwarzania laktazy. Natomiast Azjaci już po tym chyba bodajże drugim roku życia przestają wytwarzać ten enzym, po prostu ogólnie, dlatego w krajach azjatyckich mniej się tego nabiału spożywa, bo po prostu oni nie mają tej zdolności trawienia. Tam jest też inna, jakby inny sposób odżywiania, inna dieta. Oni tego nabiału tak w diecie nie...
Nie, no kuchnia chińska jest, to jest zawsze ten przykład podaję, kuchnia chińska jest najbogatszą kuchnią. Tam się szacuje, że mają ponad prawie że 40 tysięcy różnych dań, ani jednego mlecznego.
No rozumiem, to tego nie wiedziałem, ale też tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy ta kuchnia jest jednolita, bo jednak to duży kraj.
Nie,
jest.
No dlatego jest tak dziesiątki tysięcy tych dań.
Tak.
Oczywiście, ani jednego mlecznego, dlatego że ponad 95% populacji Dalekiego Wschodu nie ma zdolności przyswajania laktozy w wieku dorosłym.
Czyli taka rada dla naszych tutaj słuchaczy, że jeżeli mieliby gości z Azji, szczególnie z Chin, to nie podawać...
Litości, tak.
Tak. Albo wręcz przeciwnie. Ale tak, ale rekomendujemy, żeby jednak nie podawać tym
tak.
osobom...
No to nutrigenetyka na tym poziomie genu. Nutrigenomika z kolei zajmuje się obserwacją, jak to, co spożywamy, wpływa na funkcjonowanie naszego genomu. I muszę powiedzieć, że tutaj to niesłychanie szybko ewoluowało postrzeganie tego wpływu żywności na funkcjonowanie naszego genomu. Powiedziałabym, że jeszcze 10 lat temu, jak na takiej dużej konferencji żywnościowej zadałam pytanie, ile naszych genów zależy od tego, co spożywamy, to patrzono na mnie trochę jak na osobę szaloną i właściwie nikt mi umiał dać odpowiedzi. W tej chwili, jeżeli takie pytanie się zadaje, to odpowiedź brzmi, że wszystkie. I jest to odpowiedź bliższa prawdy niż ta, że nic. Zrobiono takie badania, zupełnie takie techniczne, bez tej myśli nawet, żeby sprawdzić, jakie jest oddziaływanie pokarmu na nasz genom. U drożdży zmieniono cztery składniki pożywki i te zmiana tych czterech składników pokarmowych, można powiedzieć, dla drożdży, wpłynęła na zmianę w ekspresji 85% genów. Także absolutnie to, co spożywamy, ma wpływ na nasz genom, no ale również na taką jakby pamięć, jak ten genom powinien funkcjonować.
Czyli stwierdzenie, które kiedyś się dosyć często pojawiało, że jestem tym, co jem, nie jest wcale bez sensu, tak?
I pozbawione. No nie, absolutnie. Pozbawione... Znaczy to można to tak anegdotycznie rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. No, przede wszystkim to jest prawda, bo to, co spożywamy, tak, jest źródłem aminokwasów, które później tworzą nasze białka. Mhm. Tak? Źródłem nukleotydów, które później są wbudowywane w nasze geny. I to dotyczy wszystkiego. Lipidów, które później tworzą nasze błony komórkowe, czyli dosłownie, można powiedzieć, jesteśmy tym, co jemy, ale ponadto ma wpływ na to, jak nasz genom funkcjonuje i to później na bardzo różnych poziomach.
To chciałbym jeszcze przejść do jednego zagadnienia, bo ono gdzieś tam też było delikatnie poruszone przez panie w naszej rozmowie. Chodzi mi o profilaktykę żywieniową chorób przewlekłych, czyli jak możemy wpływać tutaj tym sposobem żywienia, dietą na, no, na te ciężkie choroby.
Generalnie te wszystkie choroby przewlekłe nazywamy potocznie cywilizacyjnymi i jest udowodnione, że jednym z głównych czynników, jaki wpływa na rozwój tych chorób, jest stres oksydacyjny. Więc jakby te przeciwutleniacze w żywności, ale też inne bioaktywne składniki oczywiście wpływają na rozwój tych chorób i taka dieta wysoko przetworzona, nazywana potocznie dietą zachodnią, ona niestety bardzo negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Im więcej tej przetworzonej żywności, tym więcej kancerogenów też jest w niej zawarte, ale też obserwuje się taki niestety trend, że osoby, na przykład Azjaci, na przykład wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych, którzy drastycznie zmieniają swoje nawyki żywieniowe, częściej zapadają na choroby cywilizacyjne i też mają problem z otyłością, bo jak ktoś się całe życie zdrowo odżywia, to potem dla jego organizmu to jest szok, że zaczyna spożywać takie wysoko przetworzone.
To jeszcze powiem
żywność.
Taką rzecz, to trochę może w kontekście, bo kiedyś byłem u jednej właśnie pani dietetyk parę dobrych lat temu, która mi powiedziała taką rzecz, że jak już pan musi takie różne niedobre rzeczy jeść, to niech pan je z różnych źródeł przynajmniej, bo wtedy organizm się jakoś tam bardziej będzie przed nimi w stanie obronić. Tak usłyszałem, ale nie wiem, czy to ma zastosowanie.
Nie wiem, co rozumiała przez różne źródła pani dietetyk.
Jej ale... chodziło chyba o to, żebym kupował w różnych sklepach, nie w jednym. Nie wiem, nie
żeby
wiem.
Żeby nie kumulować.
Żeby z różnych źródeł mieć na przykład ten owoc czy ten, no bo jednak...
Aha, rozumiem.
No bo jednak to jest dostarczane z jednego źródła zawsze, tak? Jeżeli chodzę tylko do jednej nam sieci, powiedzmy, a jak pójdę do innej, to jednak jest to inne źródło pochodzenia często.
No można by tutaj polemizować przy globalnym rynku.
No to prawda, to prawda.
Nie do końca jest tak.
To jeszcze wracając do tej profilaktyki chorób przewlekłych.
Takim bardzo rozpowszechnionym coraz bardziej niestety przykładem tych chorób cywilizacyjnych jest cukrzyca. I na nią bardzo duży wpływ ma dieta. To jest właściwie choroba dietozależna z definicji. I tutaj jakby błędne koło stosowania tylko insuliny, a nie stosowania się do zaleceń żywieniowych, bo mieliśmy takiego nawet kolegę kiedyś, który jedną ręką jadł ciastko, a drugą wstrzykiwał sobie insulinę. No to jest bardzo duży problem w dzisiejszych czasach. Ludzie sobie nie zdają sprawy. I tutaj kluczem jest ograniczenie spożycia cukru po prostu. Cukrów prostych, ale też cukrów złożonych. Ogólnie trzeba zmienić całe.
A jak wiemy, w naszym świecie obecnie tego cukru jest bardzo dużo.
Tak, jest ukryty we wszystkich właściwie produktach, tak? Bo mamy cukier w cukierkach, gdzie wiemy, że spożywamy cukier w czekoladzie czy w jakichś tam słodyczach.
Ale ja myślę,
natomiast
że to
mamy
są...
cukier w keczupie, no mamy właśnie. Cukier w Coca-Coli, którego jest bardzo dużo. No. W sokach, znaczy w sokach, sok 100% teoretycznie nie powinien zawierać cukru, bo takie są zalecenia. Natomiast wszystkie napoje słodzone, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile dziennie cukru jesteśmy w stanie spożyć, nie patrząc na etykiety tego, co spożywamy. Więc jakby cukrzyca jest naprawdę obecnie nazywana epidemią nawet wśród dietetyków, ponieważ jest coraz bardziej rozpowszechniona.
Dlatego ja najwięcej spożywam wody, ale mam nadzieję, że w niej nie ma cukru jeszcze.
W wodzie raczej nie. Ja też właśnie zwracam uwagę, mam 4-letnie dziecko, żeby głównie jakby dostarczać jej napoje w formie wody.
No bo to są nawyki tak naprawdę.
Natomiast nasi rodzice właśnie nie zwracali na to uwagi. Ja jako dziecko spożywałam bardzo dużo soków, napojów w tamtym czasie, kompocików, domowej roboty, które jak wiadomo też jakby cukrem opływają. I potem miałam bardzo duży problem, żeby się do wody przekonać.
No ja też myślę, że w przypadku osób, które w wiek dorosłości, czy bardziej dzieciństwa wchodziły w latach 90., to był też problem zachłyśnięcia się zachodem po prostu i wtedy nam, że tak powiem, starsi, czy rodzice, czy dziadkowie serwowali takie różne rzeczy, no w dobrej wierze, ale te nawyki nie były najwłaściwsze, jak się dzisiaj okazuje.
No, w dobrej wierze, żeby nam zrobić przyjemność.
No, tak. o to mi chodziło.
Z tą przyjemnością jest problem. Oczywiście natura tak nas stworzyła, żeby nas zachęcić do różnych działań, nagradzając nas przyjemnością, ale no, sami wiemy, że używki to jest coś, co do tego naszego układu nagrody przemawia, a wśród tych używek w zasadzie cukier powinien się zająć swoje prominentne miejsce, szczególnie, że jest traktowany jako taka niewinna substancja, ponieważ pochodzi z żywności. Tak? Wszyscy wiemy, że palenie jest szkodliwe, no ale żeby zaraz...
To ja chciałem jeszcze o jedną używkę, znaczy moim zdaniem używkę zapytać, której ja bardzo unikam, ale wiem, że jest powszechna wśród wielu osób obecnie coraz bardziej, to są tak zwane napoje energetyczne. Czy one
no
są szkodliwe? Aha, tam, czyli to jest dalej ta sama
tak,
rozmowa.
To jest cały czas ten sam problem, ponieważ oni to reklamują jako energy drinki, naturalna tauryna, kofeina i takie sprawy. Natomiast jeżeli porównamy zawartość kofeiny chociażby, czyli tej substancji typowo pobudzającej, która nie jest szkodliwa dla organizmu w pewnych dawkach, to one mają bodajże 10 razy mniej kofeiny niż szklanka kawy. A szklanka kawy nie ma dodatkowego cukru, więc to całe pobudzenie, które czujemy po wypiciu energy drinka, które trwa tam może z 15-20 minut, zależy jak szybko trawimy ten cukier, to jest z cukru. To nie jest jakaś magiczna substancja dodawana do tego energy drinka.
Czyli to jest po prostu bomba cukrowa, możemy tak
dokładnie
powiedzieć.
To jest cukrowy high, po prostu jak zjemy batonika też poczujemy delikatny przypływ energii, ale niestety przypływ energii biorący się z cukru powoduje później taki zjazd energetyczny, który czujemy i później chce nam się spać.
To ja jeszcze tylko dopytam, bo wielu producentów też twierdzi, że ma bez cukru te produkty. Ja rozumiem, że to jest tylko marketingowy chwyt.
No one są słodzone zastępczymi substancjami, które służą właśnie tej przyjemności. No nie mają dokładnie takiego działania.
Mamy też kolę teoretycznie bez cukru, ale rozumiem, że
ona jest słodzona słodzikiem.
Tak,
nie pamiętam, czy erytrytolem, czy
kalorycznie rzecz biorąc, to jest inne działanie, natomiast też działa na układ nagrody, ma nam to smakować i no co do działania tych zastępników cukru jest sporo wątpliwości, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o naszą mikrobiotę jelitową, od której, jak już raz wspomniałam, zależy dobrostan całego naszego organizmu.
Ja na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałem, żeby panie zachęciły młodych słuchaczy, czyli młodych ludzi do zainteresowania się badaniami żywności, żeby w przyszłości ta nasza wiedza była jeszcze wyższa i żebyśmy byli świadomymi konsumentami i tego, co jemy i żyli zdrowiej i dłużej. Ale ja rozumiem, że ta nasza rozmowa, tak jak przebiegała, to samo się nasuwa, że tym tematem trzeba się zajmować. I no tutaj, no co jeszcze panie mogłyby dodać?
No ja tutaj mogę służyć własnym przykładem, bo zaczynałam, można powiedzieć, od tych najbardziej atrakcyjnych nauk biologicznych, bo zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych. I w którymś momencie swojej kariery naukowej, no też napotkawszy w literaturze rodzącą się dziedzinę chemoprewencji żywieniowej nowotworów, wybrałam to. Dziedzina nauk o żywności i żywieniu w tej chwili jest najaktywniej rozwijającą się, jest fascynująca, jeżeli chodzi o możliwości poznania, jak funkcjonuje nasz organizm, jak możemy go wspomagać albo mu przeszkadzać. Wszystko, co się do tej pory działo w biologii pod innym kątem, teraz zaczyna wracać do żywności, właśnie nutrigenetyka, nutrigenomika, funkcjonowanie naszego organizmu, mikrobiota jelitowa, to wszystko są absolutnie fascynujące tematy i też pojawia się trochę książek na ten temat, no ciągle nie tyle, ile o kosmosie, ale są, mówię o tych, które wychodzą z rąk uczonych, a nie domorosłych dietetyków.
W tym wspomnianym kosmosie też trzeba coś jeść i to też jest wyzwanie w ogóle. To chyba temat na w ogóle odrębną audycję.
Tak, to jest fascynujący temat też. Także gdzie się nie obejrzeć, myślę, że jest to w tej chwili, no z nauk bio jest to najbardziej atrakcyjny temat.
I tutaj muszę panią podziękować za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
My również dziękujemy.
Ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi były panie profesor doktor habilitowana inżynier Agnieszka Bartoszek i doktor inżynier Izabela Kos-Mikołajczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.